Paweł Żuchowski, kłaniam się i zapraszam na 85. odcinek podcastu Ameryka z bliska. Ostatnie dni pokazały, jak szybko może dojść do dużego zamieszania w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy twierdzą, że ostatnie dni pokazały też, jak słaba jest amerykańska infrastruktura. Lawina krytyki spada także na amerykańską administrację. Operator rurociągu, który dostarcza paliwo na ogromny obszar USA, stał się celem cyberataku. Mniej więcej 3 dni po tym wydarzeniu Biały Dom ocenił, że nie ma żadnych problemów z dostawami paliwa. Powołał ponoć grupę roboczą do walki z potencjalnymi problemami z dostawami energii. Rozluźnił też przepisy dotyczące transportu autostradami ropy naftowej. Ale szybko okazało się, że to, co powiedział Biden, nie ma kompletnie pokrycia z rzeczywistością, bo na stacjach zaczęło brakować paliwa. Paweł Żuchowski, zaczynamy podcast Ameryka z bliska. Na Instagramie pokazywałem w ostatnich dniach, co dzieje się na amerykańskich stacjach na wschodzie i południu USA. Dochodziło do rękoczynów. Ludzie walczyli o to, kto pierwszy podjedzie pod dystrybutor. Na wielu stacjach paliwa zabrakło. Ludzie godzinami czekali na dostawy, ustawiali się w kolejkach. I wciąż w wielu rejonach USA są problemy, choćby tutaj w okolicy stolicy USA. Swoją drogą zapraszam, możecie odnaleźć mnie na Instagramie, wystarczy w wyszukiwarce serwisu wpisać moje imię i nazwisko, przypomnę, Paweł Żuchowski, i będziecie nie tylko mogli słuchać, ale i oglądać to, o czym mówię. Serdecznie polecam i zapraszam. Dopiero kilka dni po cyberataku poinformowano, że ponownie zaczęto tłoczyć paliwo. Największa amerykańska sieć rurociągów paliwowych wznowiła tłoczenie w sumie po 6 dniach przerwy. Powrót do normalnego funkcjonowania ma jednak potrwać kilka dni. Według komunikatu spółki, podczas pierwszych dni przywracania usług, niektórzy jej klienci mogą doświadczyć przerw w dostawach. Słowo mogą tutaj klucz, bo myślę, że po prostu odczuli. Ja sam widziałem zamknięte stacje paliwowe. Firma przetransportuje tyle benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, ile to będzie bezpieczne i będziemy to robić dopóki rynki nie powrócą do normalności, ogłosiła sieć. To oczywiście nieco uspokoiło Amerykanów, ale co robić, jeżeli ktoś jest w podróży choćby ze stanu Delaware przez Maryland, amerykańską stolicę, Virginię, Karolinę Północną, Południową, na Florydę, kiedy na stacjach nie ma paliwa. Wielu ludzi było zdenerwowanych i zirytowanych całą sytuacją. Spółka zastrzegła wcześniej, że nie zamierza zapłacić okupu wymaganego przez hakerów za odblokowanie systemu. Jednocześnie, jak podaje Reuters, miała ona wykupioną polisę ubezpieczeniową, która zwykle pokrywa koszty okupu w przypadkach ataków z użyciem złośliwego oprogramowania. Cyberatak, za który odpowiedzialność wzięła grupa hakerów wyłudzaczy DarkSide, spowodował 6-dniową przerwę w dostawach, co skutkowało masowym wykupywaniem benzyny przez Amerykanów, znaczącym wzrostem cen i brakiem paliw na wielu stacjach w południowo-wschodnich Stanach. Czy faktycznie operator nie zapłacił okupu? Agencja Bloomberg twierdzi, że operator zapłacił hakerom, którzy zaatakowali system komputerowy firmy, okup w wysokości niemal $5 milionów. Według agencji Bloomberg, która powołuje się na osoby wtajemniczone w transakcje, zapłaty okupu w kryptowalucie dokonano już 7 maja, zaledwie kilka godzin po ataku. W zamian firma miała otrzymać narzędzie do deszyfracji zakodowanych przez wirusa danych, lecz deszyfracja przebiegała na tyle wolno, że spółka samodzielnie próbowała odzyskać je z własnych kopii zapasowych. Operator odmówił komentarza do doniesień agencji. Zazwyczaj firmy nie chcą dyskutować w takich sprawach. Według FBI za atakiem stoi grupa hakerów DarkSide. Niektóre amerykańskie media zaczęły spekulować, że jest ona wspierana przez władze Rosji. Ambasada Rosji w Waszyngtonie wydała szybko oświadczenie, w którym zdecydowanie zaprzeczono, by Moskwa miała w tym swój udział. Oczywiście wielu w takie zapewnienia nie uwierzyło. Moskwa informuje, że w ogóle nie bierze udziału w cyberatakach. Na amerykańską administrację, kiedy na stacjach zaczęło brakować paliwa, zaczęła spadać lawina krytyki. Wielu zastanawiało się, dlaczego paliwa nie dostarcza się w alternatywny sposób. Jak to możliwe, że taki kraj jak USA przez tyle dni nie może sobie poradzić z takim problemem? Podkreślano, że ten cyberatak pokazał, jak bezradna może być Ameryka. Prezydent USA Joe Biden kilkanaście godzin po ponownym uruchomieniu rurociągu oświadczył, że rosyjskie władze nie były zamieszane w cyberatak na sieć amerykańskich rurociągów paliwowych. Dodał przy tym, że istnieją silne przesłanki, by sądzić, iż hakerzy pochodzą z Rosji. Podczas spotkania z dziennikarzami na temat cyberataku Biden potwierdził, że istnieją informacje sugerujące, iż hakerzy, którzy sparaliżowali sieć przesyłu paliw, próbując wyłudzić okup, mieszkają w Rosji. Mimo że nie obwinił o atak rosyjskich władz, to zapowiedział, że będzie on przedmiotem jego rozmów z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Wciąż nie wiemy, kiedy do tego spotkania dojdzie, ale wiadomo, że przywódcy USA i Rosji zgodzili się na takie spotkanie gdzieś w kraju trzecim, na neutralnym gruncie. Biden nie wykluczył również odwetu za cyberataki, nie podając jednak więcej szczegółów. No ale oczywiście dla Amerykanów w tej chwili to na pewno sprawa honorowa, by dopaść hakerów, którzy zaatakowali operatora tutaj w Stanach Zjednoczonych, no i niejako pokazali, że Stany Zjednoczone mogą wobec takiego ataku być po prostu bezbronne. Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze mające na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa prywatnych firm, by zapobiegać podobnym atakom. Nowe prawo mówi, że każda firma prowadząca transakcje z rządem federalnym musi niezwłocznie informować o włamaniach w jej systemy komputerowe. Biden stwierdził, że nie może jednak zmusić firm do lepszej ochrony ich sieci. Jednocześnie podkreślił, że incydent pokazał, że USA muszą wzmocnić infrastrukturę. I tu chyba każdy zgodzi się z prezydentem USA, bo naprawdę trudno uwierzyć, że ten atak mógł pozbawić ludzi dostępu do paliwa na niemal całym wschodzie USA i znacznym obszarze południa. Paliwa nie miały też bazy wojskowe. Biden zapewnił Amerykanów, że brak paliw na stacjach spowodowany paraliżem sieci przesyłu wkrótce minie. No ale przecież wiadomo, że trzeba najpierw dostarczyć wiele miejsc paliwo, a później jeszcze przetransportować cysternami na stację. Biden dodał, że przesłane paliwo starczy do wypełnienia baków 500 milionów samochodów. Sprawa cyberataku pokazała, że bezradna może szybko stać się Ameryka i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości z powodu także własnych przepisów. Dlaczego? Otóż Ministerstwo Transportu USA rozważało, czy jest możliwe obejście przepisów z 1920 roku. Zgodnie z tym prawem towary między portami w USA mogą przewozić statki zbudowane w kraju z amerykańską załogą. Jak przypomina agencja Reutera, w 2017 roku administracja prezydenta Donalda Trumpa wycofała tymczasowe ograniczenia, aby pomóc w dostarczaniu paliwa i zapasów do Puerto Rico nawiedzonego przez huragan. Ale to nie było tak, że to było jasne, czy możemy uruchomić statki dostępne i by one transportowały. Zaczęto się zastanawiać, czy w ogóle można, a przecież czas był tutaj bardzo ważny. Administracja Morska Ministerstwa Transportu po cyberataku rozpoczęła przegląd dostępnych statków, aby upewnić się, które są dostępne do przewozu produktów w obrębie Zatoki Meksykańskiej, a także stamtąd na wschodnie wybrzeże. Chciała ustalić, czy mogą temu sprostać, uwzględniając wymogi przepisów, a także czy tymczasowe zwolnienie z nich byłoby uzasadnione. Decyduje o tym Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A przypomnę, w tym czasie Amerykanie stali na stacjach albo w zasadzie niektórzy nawet bili się o paliwo. Maklerzy okrętowi powiedzieli, że wiele zbiornikowców zostało wstępnie zarezerwowanych dla transportu paliwa z Zatoki Meksykańskiej na wschodnie wybrzeże, aby uzupełnić braki w dostawach po tym, jak operator zamknął swój system. Statki te są zazwyczaj droższe w czarterze niż statki pod obcą banderą ze względu na ograniczoną dostępność, podał Reuters. Ale okazuje się, że w sytuacji kryzysu władze muszą najpierw zrobić przegląd przepisów, a potem szukać statków. Szybko zwolniono kierowców z zachowania obowiązującego limitu godzin pracy w świadczeniu usług obejmujących przewóz paliw i innych produktów rafinacji ropy naftowej do 17 stanów i dystryktu Kolumbii, czyli do Waszyngtonu. Ale cystern też nie było do dyspozycji tak wiele, jak wiele być w takiej kryzysowej sytuacji być powinno. A z kolei Federalna Administracja do Spraw Kolei badała, na ile ci przewoźnicy mogą pomóc w transporcie paliwa z portów w głąb lądu i czy realne jest zwiększenie ich przepustowości. To wszystko zaczęto robić po ataku. Okazało się, że nie ma opracowanych procedur na wypadek kryzysu. Władze zapewniają, że wyciągną lekcje z tego wydarzenia. Służby federalne bowiem ostrzegają, że takie ataki w dzisiejszych czasach mogą się powtórzyć. Ale nie trudno założyć, że jakiekolwiek inne wydarzenie może spowodować takie zamieszanie. Trzęsienie ziemi, huragan, inne wydarzenie, które rzeczywiście może uszkodzić rurociąg. No wszystko teoretycznie może się wydarzyć i aż dziwne, że Amerykanie nie mieli opracowanych procedur na taką ewentualność. Jestem bardzo ciekawy, jak ta sytuacja odbije się na poparciu dla Joe Bidena. Ostatni sondaż daje wysokie poparcie dla urzędującego prezydenta, ale wykonano go jeszcze przed tym paliwowym kryzysem. Według sondażu Associated Press prezydenta Joe Bidena popiera 63% Amerykanów. I tu Biden może być zadowolony. Przypisuje się to zwłaszcza rezultatom w jego batalii z koronawirusem. W czwartym miesiącu prezydentury Biden cieszy się ogólną aprobatą 63% społeczeństwa USA. Sposób, w jaki radzi sobie z pandemią, akceptuje 71%, w tym aż 47% republikanów. Sondaż pokazuje również wzrost ogólnego optymizmu Amerykanów co do sytuacji w kraju. A więc Amerykanie zaczynają czuć się pewniej, lepiej, widzą już jakieś tam światełko w tunelu. Zdaniem 45% jest na dobrej drodze kraj, 44% ma przeciwne zdanie. Zdaniem organizatorów badania są to najwyższe oceny w ich sondażach od 2017 roku. Przypomina się tutaj, że Biden zapewnił pakiet pomocy w dobie koronawirusa i gwałtownie zwiększył dostawy szczepionki w całym kraju. Wiemy, że administracja Joe Bidena już w pierwszych dniach prezydentury, a nawet i przecież jeszcze w tym okresie przejmowania władzy od wyborów do zaprzysiężenia, podkreślała, że ta przyszła administracja i Biden podkreślał, że zrobi wszystko, by rozpocząć masowe szczepienia. To był najważniejszy temat dla amerykańskiej administracji. USA poniosły najwięcej ofiar wirusa z wszystkich krajów. Obecnie postrzegane przez resztę świata jako kraj, w którym program szczepień przebiega najszybciej, a zapasy szczepionek są bardzo duże, twierdzi agencja AP. Sondaż AP wykazuje, że obawy społeczeństwa dotyczące pandemii są na niższym poziomie od lutego, w zasadzie na najniższym poziomie, od lutego 2020 roku. Wśród demokratów 69% twierdzi, że nadal, przynajmniej w pewnym stopniu, obawia się zarażenia koronawirusem w porównaniu z zaledwie 33% republikanów, a więc tu republikanie mniej boją się wirusa. AP zwraca jednak uwagę, że liczba szczepień spadła. Administracja boryka się z problemami, jak przekonać tych, którzy niechętnie poddają się szczepieniom, o ich bezpieczeństwie i skuteczności dyskutują. Oczywiście ci, którzy się chcieli zaszczepić, to się zaszczepili, a teraz trzeba przekonać tych, którzy z jakichś powodów jeszcze zaszczepić się nie chcą. W porównaniu z ocenami w sprawie pandemii wyraźnie rysuje się podział partyjny w poglądach na gospodarkę. Demokraci akceptują ją w 91%, republikanie tylko w 19%. Nigdy nie sądziliśmy, że po pierwszych 50 czy 60 dniach wszystko będzie w porządku. Jest więcej dowodów na to, że nasza gospodarka zmierza w dobrym kierunku, ale jasne jest, że przed nami jeszcze długa droga, cytuje AP prezydenta Bidena po opublikowaniu piątkowego raportu o stanie zatrudnienia. Jedną z najgorszych ocen w sondażu AP przynosi prezydentowi jego polityka imigracyjna. 43% aprobuje jego podejście do tego problemu, podczas gdy 54% się z tym nie zgadza. Wiemy, że jest poważny kryzys na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Administracja jest krytykowana choćby za to, że Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, która została w administracji oddelegowana właśnie do walki z kryzysem migracyjnym, nie pojawiła się tam jeszcze. Natomiast w następstwie serii masowych strzelanin Biden ma też niższe notowania za politykę dotyczącą kontroli broni. 48% ją popiera, a 49% nie. Politykę zagraniczną prezydenta popiera większość, to jest jakieś 54% Amerykanów. Teraz pozostaje poczekać na sondaż wykonany po kryzysie paliwowym, bo pewnie Amerykanie w tej sprawie mają też swoje odczucia i chętnie wyrażą swoją opinię kiedy będzie wykonywany następny sondaż. Oczywiście tutaj decyzje i opinie zaważą głównie z części wschodniej Stanów Zjednoczonych i południowej części USA. Na dziś to wszystko. Jeszcze raz zapraszam na moje konto na Instagramie. Nazywam się Paweł Żuchowski i tak możecie mnie wyszukać na Instagramie. Tam codziennie wrzucam informacje z USA. Raz w tygodniu nagrywam podcast, ale codziennie pokazuję Waszyngton i także inne miejsca, które odwiedzam. Jeżeli lubicie Stany Zjednoczone, tam nie tylko polityka, tam też życie codzienne, to zapraszam bardzo gorąco i serdecznie na moje konto na Instagramie. Polecam Wam także książkę Ameryka i my, którą napisałem wraz z Lidią Krawczuk, dziennikarką RMF Classic, bo jest to książka o Ameryce. Opowiadamy o USA przez pryzmat wydarzeń, które relacjonowaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Ta książka wciąż jest dostępna. Możecie o niej więcej przeczytać na stronie www.amerykaimy.pl. Serdecznie polecam, a dzisiaj już się żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Żuchowski.